Dzisiaj rano zaczęliśmy pierwszą część starania o zrozumienie, co to może znaczyć. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby już zapłonął. Przyglądaliśmy się, co to jest, jak wygląda ta ziemia, na którą ma paść płomień pański. Jeszcze chwilkę potrwajmy przy tym wątku, dlatego że zaczęliśmy dzisiaj liturgię słowa od Księgi Machabejskiej. Zaczęliśmy od fragmentu, który opisuje bardzo bohaterskie postawy siedmiu braci Machabeuszy, ich matki, całej bohaterskiej rodziny. I oczywiście trzeba czytać takie fragmenty, trzeba je przeżywać, zapamiętywać, ale pod warunkiem, że znamy tło, pod warunkiem, że znamy całość ksiąg machabejskich, bo bez tej znajomości moglibyśmy otrzymać jakieś zniekształcone wyobrażenie o przeszłości, także tej machabejskiej, to tak mniej więcej 160 rok przed Chrystusem. Otóż co to są za czasy? Jak te czasy wyglądają dla wspólnoty wiary, dla ludu Bożego? Nie wyglądają tylko tak, jak słyszeliśmy w siódmym rozdziale Księgi Machabejskiej. Sięgnijmy sobie na początek ksiąg machabejskich i znajdziemy tam, wypisz, wymaluj, te trudności, te kłopoty, z którymi także my musimy borykać się na co dzień w naszej ewangelizacyjnej sytuacji XXI wieku, a to jest drugi wiek przed Chrystusem. Posłuchajmy. Król wydał dekret dla całego państwa. To król grecki. Wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje. I wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski. Mowa tu o królu, który panuje nad potężnymi obszarami ziemi. Na tych obszarach jest wiele różnych poprzednich królestw, wiele narodów i między innymi jest też naród izraelski. Król wydał dekret, niech wszyscy będą jednym narodem, niech zarzucą swoje obyczaje. Wszystkie narody ten dekret królewski przyjęły, a co z Izraelitami? Co z ludem Bożym? Czy wszyscy tak się zachowali, jak owych siedmiu braci machabejskich? Nie. Nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez nowego króla nakazany. I z pomiędzy narodu wybranego wielu przyłączyło się do nich. Mianowicie ci wszyscy, którzy odpadli od prawa. Oni to wiele złego dokonali w kraju. Nie tylko, że pod przymusem jacyś nieliczni ze strachu odpadli od wiary i przyjmowali nowe obyczaje. Nie, wielu spodobał się ten nowy kult. Wielu Izraelitom podobało się, że już nie muszą być Izraelitami. Wielu podobało się to, że mogą zostać wyzwoleni od wiary w Boga jedynego. I wielu przyłączyło się do nich. Ci, którzy odpadli od prawa. To tylko takie dopowiedzenie do naszego porannego tematu, żebyśmy sobie uświadomili, że tego typu problem, że jest sytuacja gasnącej wiary czy odstępstwa, sytuacja, gdzie trzeba walczyć o wiarę, nie jest jakimś wyjątkiem, w którym z zupełnie niezrozumiałych powodów się znaleźliśmy. Nie, to jest sytuacja, która regularnie się powtarza. W księdze Jeremiasza, w księgach machabejskich, w księdze Apokalipsy, w drugim, trzecim rozdziale księgi Apokalipsy też to znajdziemy. To jest sytuacja, w której lud Boży w swojej historii znajduje się regularnie. Bo taka jest dynamika ludzkiej wierności i również ludzkiej niewierności. Tak wygląda zawsze ta ziemia, na którą Mówi Pan Jezus, przyszedłem rzucić ogień. Znajdujemy się tutaj w ośrodku franciszkańskim. A co powiemy o świętym Franciszku? Wiek XII. Rozgląda się wokół siebie Franciszek i co widzi? Widzi sytuację, którą w takim widzeniu, też wizja modlitewna, opisał jako upadający Kościół. Kościół, który się wali, tak się wyraził. O, przechyla się i trzeba go podpierać, żeby nie upadł. To jest XII wiek. Dobrze, to ma znaczyć ta ziemia, na którą rzuca się płomień. A co to znaczy? Przyszedłem ogień rzucić i jakże pragnę, żeby już zapłonął. Dlaczego właściwie Pan Jezus mówi o tym apostołom, zamiast po prostu ogień rzucić? Dlaczego Pan Jezus pragnie, żeby już zapłonął, a jeszcze nie płonie? Otóż dlatego, że płomień, który Pan Jezus rzuca na ziemię, jest płomieniem, który się rozszerza poprzez Kościół, poprzez apostołów, poprzez uczniów Chrystusa. I słowa Pana Jezusa, jakże pragnę, żeby już zapłonął, na drugim miejscu, tak, na drugim miejscu oznaczają, niech zapłonie wśród tych, którzy są niewierzący, wśród tych, którzy odstąpili, wśród tych, którzy czują się wyzwoleni, bo już nie muszą służyć Panu Bogu, na drugim miejscu, tak, wśród tych, którym się podoba, że mogą nowe zwyczaje przyjmować, jak wszystkie narody na świecie. Przecież wszyscy tak robią, ale na pierwszym miejscu to pragnienie Pana Jezusa odnosi się do uczniów i do apostołów. I zobaczmy, że taka była dynamika rzucania ognia Ducha Świętego na ziemię. Najpierw na apostołów. Najpierw na tych, którzy byli zgromadzeni w wieczerniku, a na innych poprzez nich, poprzez ich posługę. Najpierw, zawsze tak wygląda, odnawia Pan Jezus moc Ducha Świętego w tych, którzy Go szukają w Kościele, a potem Kościół staje się zdatny do tego, żeby Go posłać. Staje się Kościołem, który będzie mógł roznosić wodę z Jordanu, a nie Kościołem, który będzie chodzić po okolicy, szukać wody z Nilu i z Eufratu, żeby nią zastąpić. Wodę z Jordanu, która się, tak bywa, chrześcijanom znudziła. Wielu spodobało się, że nakazano nowy kult. Tak, jak wygląda człowiek, chrześcijanin, w którym zaczyna działać Duch Święty na taki sposób ewangelizacyjny. Tu wrócimy sobie do księgi proroka Jeremiasza, bo ona oczywiście tylko w połowie tak wygląda, jak czytałem. Ja wybierałem trochę jednostronnie fragmenty. Wybierałem o godzinie 9 fragmenty jednostronnie, tak żeby pokazać niedobrą, czy negatywną, czy jakąś gasnącą sytuację wiary. Ale bardzo zachęcam do tego, żeby Księgę Jeremiasza jako jakieś orędzie nasze kongresowe przeczytać. W Księdze Jeremiasza te negatywne czy przygnębiające fragmenty się cały czas przeplatają od samego początku, od drugiego rozdziału, od pierwszego. Przeplatają się z orędziem nadziei. I to jest orędzie nadziei, do którego Jeremiasz jest zaproszony i nie bardzo mu się to podoba. Nie bardzo mu się to podoba. Dlaczego? No bo jeżeli sobie uświadomił, jak ta sytuacja wygląda, tak po ludzku nie ma bardzo dużych oczekiwań, co ja tu mogę zrobić. Tak się księga Jeremiasza zaczyna. Panie, przecież jestem młodzieńcem, nie umiem mówić, poślij kogoś innego. Kogoś to się nadaje, poślij. No bo ja to nie bardzo. Ja widzę, jak jest źle. A skoro jest tak źle, to musisz posłać jakichś innych, jakichś mocarzy, jakichś nadzwyczaj zdolnych, jakichś geniuszy. Otóż kiedy się wczytamy w późniejsze rozdziały księgi Jeremiasza, to dowiemy się, że nie. Pan Jezus właśnie jego wybiera, tak? Ciebie uczynię twierdzą warowną, kolumną ze stali, murem spiżowym przeciw całej ziemi i nie mów, jestem młodzieńcem, bo właśnie ciebie chcę posłać. Pod jednym warunkiem, otóż do takiej misji Bożej, prawdę mówiąc, nie ma takiego wymogu, żeby być geniuszem albo żeby być nadzwyczajnym retorem, albo żeby być jakąś osobą zupełnie niezwykłą, taką niespotykaną, nigdy jeszcze takiej nikt nie widział i to właśnie ja jestem taką osobą i dlatego do misji się nadaję. Nie. Kiedy wczytamy się w dalsze rozdziały Jeremiaszowe, przekonamy się, że ten ogień ducha, który działa w przyszłym na razie, w przyszłym kandydacie na dzieło apostolskie, ewangelizacyjne, to jest ogień, który zmienia człowieka w kogoś poruszonego, w kogoś przejętego. To jest pierwszy warunek, żebym się przejął, żebym był poruszony. Chrześcijaństwo generalnie nie działa tak, żeby ludzi ugrzecznić, żeby tacy byli ugrzecznieni i nieszkodliwi. Stoją sobie w rogu i nikomu nie przeszkadzają. Chrześcijaństwo przede wszystkim działa poruszająco. Człowiek się musi czuć wybity ze swojego stabilnego miejsca. Musi się czuć właśnie poruszony i wysłany w drogę. Zresztą posłuchajmy. To jest, mieści się w tym bloku pierwszych sześciu rozdziałów jeremiaszowych. No, zobaczmy, co się obudziło w proroku, kiedy zobaczył, jak wygląda sytuacja. Tak, bo może się, no różne rzeczy mogą się budzić. Może się budzić na przykład pycha. Tak jak czytamy to o faryzeuszach, prawda? Ten lud jest przeklęty i nie zna prawa, a my znamy, jesteśmy lepsi. Więc nie, w Jeremiaszu, zresztą posłuchajmy, to jest Jeremiasz rozdział 4, werset 19. Woła tak, moje łono, wnętrze, widź się muszę w boleściach, ściany mego serca, burzy się we mnie serce, nie mogę milczeć. O, to jest wyznanie kandydata do apostolskiego dzieła. To nie jest jakieś bardzo ugrzecznione wyznanie, prawda? Wije w boleściach, ściany mego serca, burzy się we mnie serce. I nie mogę milczeć. Dlatego zawsze tak ostrożnie trzeba patrzeć na różne szkoły ewangelizacji czy szkoły ewangelizatorów, które się uczy ludzi, co i jak mówić. Pewnie czasami trzeba się uczyć, ale to nie może być jakiś pierwszorzędny kierunek, czy to nie może być punkt startowy. No, uczyć, co i jak mówić. Pierwsza rzecz musi być inna. Taka prawdziwa szkoła ewangelizacji to nie jest wtedy, kiedy się technicznie uczy. Wtedy, nie wiem, można się zamienić w jakiegoś aktora. Aktorzy są ważni, ale na swoim miejscu, w teatrze czy w kinie, ale w życiu no nie są potrzebni aktorzy. W życiu są potrzebni ludzie przejęci. Tak przejęci jak Jeremiasz. Burzy się we mnie serce, ściany mego serca, tak woła. Nie mogę milczeć. To jest wizja człowieka poruszonego. Tak, więc tak trzeba zawsze z pewną ostrożnością te różne szkoły ewangelizacji przyjmować. Bo ważniejsza od techniki jest ważniejszy jest stan poruszonego serca. No, my też chyba byśmy tak osobiście nie chcieli, żebyśmy spotkali kogoś, kto przed nami odgrywa wyuczoną scenkę. Ja mu to, on mi tamto, ja mu na to, on mi tak odpowiada, bo on się tego nauczył wczoraj po południu 17 i przede mną to odgrywa. To nie bylibyśmy my tak strasznie zadowoleni, gdyby przed nami to odgrywać. To być może inni też zasługują na głębsze, czyli poważniejsze traktowanie. No, przede wszystkim przejęcie się. Taki jest plan Boży dla ludzkości, dla człowieka. I zobaczenie, jak ten plan się marnuje poprzez grzechy, poprzez odstępstwa. To tak? No tak Jeremiasz to przeżywał. Do czego jesteśmy powołani? Lud Boży miał na cały świat roznieść dobrą nowinę, no a nie dość, że nie rozniósł, to jeszcze roznosi rzeczy złe. I jeszcze zamiast eksportować dobro na zewnątrz, to importuje zło do siebie. To jest przejmujące, to jest straszne. Wije się, tak, moje łono, wić się muszę w boleściach. To po pierwsze poruszenie. Po drugie, nie są potrzebne nadzwyczajne zdolności, są potrzebne zwyczajne zdolności. A zwyczajne zdolności każdy ma, pewnie różne. Jeden ma zdolności do pantomimy, inny ma zdolności do przemawiania, inny do śpiewania, jeszcze inny do rozmawiania, jeszcze inny do po prostu bycia z ludźmi, modlenia się, czy uśmiechania się, czy płakania z płaczącymi. Najróżniejsze zdolności zwykłe, które każdy ma, inne. Bo to też jest w tym bloku, tych sześciu jeremiaszowych rozdziałów. Pan Bóg mówi, oto uczynię słowa moje ogniem w twoich ustach, a lud ten drewnem, które ogień pokłonie. Aha, przyszedłem ogień rzucić na ziemię. To właściwie Pan Bóg sam zadba o to, żeby te słowa uczynić ogniem. Nie musimy ćwiczyć sceny, znaczy pantomimy pewnie są potrzebne, ale ja mówię o takim spotkaniu życiowym. W życiu spotykamy drugiego człowieka. Nie musimy ćwiczyć, żeby być przejmujący, bo Pan Bóg sam o to zadba. Uczynię słowa moje ogniem w twoich ustach, a lud ten drewnem, które ogień pochłonie. Troszkę dalej w księdze Jeremiasza są bardziej znane słowa. One nawet były przerobione na taką pieśń, którą śpiewał zespół Tymoteusz. Mianowicie, uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. To jest człowiek poruszony do misji. Mówi tak, powiedziałem sobie, nie będę już Boga wspominał ani mówił w Jego imię. To jest trudne, no to jest z biegiem czasu nużące albo frustrujące, jak nie ma rezultatów. Ale zobaczmy, co się dzieje, kiedy powiedział sobie, nie będę brał udziału. Dzisiejszym językiem mówiąc, w ewangelizacji. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, żeby go stłumić. Widzimy, to jest odwrotne działanie. To nie on ćwiczy, jakby to być atrakcyjnym. On nawet chce stłumić ten ogień, ale nie da się, bo wie, jaki jest Boży zamysł dla bliźnich i widzi, jak on się marnuje. To jest straszne, to jest przejmujące. To jest ten ogień, który w nim płonie. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, ale nie potrafiłem. Nie potrafiłem. I głosił. Tak, teraz przejdziemy do Ewangelii według świętego Łukasza, dlatego że słowa przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby już zapłonął, właśnie z Ewangelii Łukaszowej pochodzą. Zwykle to jest najlepsza metoda studium biblijnego, żeby zobaczyć, co jakieś słowo może znaczyć, tak bogaci je zrozumieć, no to zobaczyć, co w różnych miejscach najlepiej tego samego pisma może znaczyć. W ogóle w Piśmie Świętym, ale na przykład w tekście Ewangelii Łukasza. Co to może znaczyć? Ogień, rzucanie ognia. No, po pierwsze, rzucanie ognia, tak jak jawi nam się z Ewangelii Łukaszowej, polega na oczyszczaniu. Oczyszczaniu z grzechu, ze zła. Dlatego głoszenie o grzechu, o tym, że ludzie, my i inni, że grzeszą, że grzech jest szkodą dla człowieka i obrazą dla Pana Boga. I że ludzie grzesząc schodzą na manowce i marnują skarb, który mają. To jest nieodzowne orędzie ewangelizacyjne. Słyszeliśmy, czytałem ten fragment z Pastores Dabovobis, że czasami się zdarza przykrawanie orędzia ewangelizacyjnego takie, żeby było bardziej modne, ponieważ teraz nie jest modne mówienie o grzechu albo o tym, że ludzie źle czynią. No, tak się próbuje wszystko objąć. Tak? No, nikt nic złego nie robi, a Pan Bóg go przyjmuje razem z grzechami i nie wymaga, żeby się zmienił. Więc nie, ogień oznacza na pierwszym miejscu, zaraz zobaczymy w Ewangelii Łukasza, coś, co wypala grzechy. Kto się zbliża do ognia, do Boga, to się zbliża do ognia, który z jednej strony rozgrzewa. To, co dobre, serdeczne, miłe, to rozgrzewa. Ale to, co złe i niepotrzebne, to wypala. Zresztą przekonajmy się sami. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział trzeci. Trzeci, dwa wersety, 16 i 17. Przychodzi Jan Chrzciciel i mówi, ja chrzczę na razie tylko wodą, ale po mnie przyjdzie mocniejszy ode mnie i on będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. O, to jest to, o co nam chodziło. Przyszedłem ogień rzucić. Chrzci Duchem Świętym i ogniem. I teraz zobaczmy, i teraz Jan Chrzciciel taką metaforę wprowadza. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. To porównanie wyjaśnia, co to znaczy chrzcić Duchem Świętym i ogniem. To jest wyjaśnienie. Duch przypomina wiatr, a ogień jest ogniem palącym. Dlatego ma wiejadło. Wiejadło to taka łopata, którą się poruszało omłot, to co zostało po młóceniu zboża, czyli ziarno przemieszane z plewami. To trzeba poruszyć. Wtedy przychodzi wiatr i co robi? I te plewy oddziela od ziarna. Plewy są niepotrzebne. To co się z nimi robi? Pali. Na tym polega to porównanie. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia omłotu, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oczywiście Jan Chrzciciel nie mówi o ulepszonych technikach rolnych za czasów rozwoju chrześcijaństwa, tylko mówi o działaniu Pana Jezusa za pomocą Ducha Świętego. Duch Święty porusza człowieka. Człowiek wtedy widzi, że w jego sercu jest i dobro, i zło. To zło się oddziela i ogień Ducha Świętego, na tym polega jego ogniste działanie, ma to spalić. To jest działanie oczyszczające, jest trudne. Tak jest przedstawione jako trudne. No to, co pali czy wypala, jest trudne. Porzucić grzechy, nałogi, złe przyzwyczajenia, złe oczekiwania, to nie jest wcale łatwe. To jest trudne i to jest wypalające. To jest pierwsze znaczenie słowa ogień w kontekście Ducha Świętego, którego ma się rzucić, oczyścić. Spalić w ogniu nieugaszonym to, co złe. Stąd potrzebne mówienie o grzechu, stąd potrzebne nawrócenie, stąd potrzebne wyznawanie grzechów. To w tym sensie też w liście do Hebrajczyków padają takie słowa, że Bóg nasz jest ogniem pochłaniającym. O, pochłaniającym to, co złe. Jak już pochłonie, zostawi tylko to, co dobre, a to wtedy ten ogień okazuje się ogniem rozpalającym, ale oczyszczenie, etap oczyszczenia jest konieczny. Drugie działanie Ducha Świętego jako ognia to jest właśnie ten drugi etap, jak już po wypaleniu zła, grzechu. To jest działanie oświecające, to jest naturalne skojarzenie. Płomień świeci. Jest takie miejsce w Ewangelii świętego Łukasza, bo w Ewangelii Łukasza się poruszamy, to jest rozdział 10. Wracają uczniowie z misji. To jest 10 od wersetu 21. Uczniowie rozesłani na świat wrócili z misji i się cieszą, że im się dużo rzeczy udało. To się udało, tamto się udało, Panie, nawet złe duchy wypędzaliśmy Twoją mocą i w tej właśnie chwili Jezus rozradował się, ale nie tak po prostu się rozradował. Rozradował się w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom. Co to za rzeczy? Objawiłeś te rzeczy. Jakie rzeczy? tajemnice królestwa, tajemnice Bożego planu. To jest to, co Jeremiasz zobaczył. Jeremiasz zobaczył, po co Pan Bóg stworzył ludzi. Po co jest ludzkość? Po co są narody? Po co jest Izrael? Jaki jest Boży plan? Jaka jest w tym wszystkim logika? On to zobaczył. I to przydarzyło się uczniom w czasie ich ewangelizacyjnej misji. Dlatego Pan Jezus mówi, nie cieszcie się tak bardzo akurat z tego, że złe duchy się wam podają. Cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie. Żeście dostąpili wglądu w Boże plany. To jest ten plan, o którym mówi apostoł, że był ukryty od wieków, a nam właśnie objawił go Bóg przez Jezusa Chrystusa. Zrozumienie planu Bożego dla świata, ludzkości, bliźniego, dla brata, siostry, dla mnie. O, to jest największe źródło ewangelizacji i przychodzi przez oświecenie Ducha Świętego. Tak, Duch pozwala zrozumieć każdemu pokoleniu i Izraela, i Kościoła, pozwala zrozumieć każdemu pokoleniu, że żyjemy w najpiękniejszych czasach w historii. Najpiękniejszych to nie znaczy najłatwiejszych czy najprostszych. Nie, to są czasy godne biblijnych opisów. Jeremiasz, no pewnie, że się uchylał od Bożego planu, ale ostatecznie, no, w tym zrozumiał swoją godność i misję. Pan Bóg mnie zaprasza, mną się chce posłużyć. Machabeusze, no, sytuacja trudna, wojny, prześladowań. Ale to oni trafili na karty Pisma Świętego. Ich imiona zostały zapisane w niebie. To w tym sensie trzeba sobie powiedzieć, że żyjemy w najpiękniejszych czasach w historii świata. Bo żyjemy w tych czasach, kiedy Pan Bóg zaprasza. Zaprasza, powołuje i mówi, czy chcesz przyłożyć rękę do pługa, czy chcesz brać udział w ewangelizacji. To jest oświecenie. I wreszcie trzecie działanie Ducha Świętego jako ognia to jest jednoczenie z Chrystusem. Niesłychanie ważne działanie Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty jako ogień nie tylko udziela czegoś, czym można by się posługiwać, ale przede wszystkim wlewa jedność z Chrystusem. Kto się łączy z Chrystusem, mówi apostoł, ten jest z Nim jednym Duchem. Z Nim jednym Duchem, Duchem Świętym. Duch Święty, który jest w Chrystusie i Duch Święty, który jest w chrześcijanie. To jest w pierwszym liście do Koryntian. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym Duchem. Na trzecim miejscu wymienione, ale pewnie najważniejsze. Działanie Ducha Świętego jako ognia rozpala miłością. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rzymian 5:5. Dlatego, gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Dlaczego? Bo zostanie dla nas miłość. To jest najpierw miłość do Boga, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Ta miłość, którą Bóg kocha, ta miłość będzie wlana w wasze serca i wy będziecie nią kochać. To właśnie się przydarzyło Jeremiaszowi. Izrael odstępca, Izrael, który szedł na złe drogi, Izrael, który zapomniał o swoim Bogu, a Pan Bóg mówi, jestem miłosierny i tkliwym sercem ich szukam. I to właśnie tkliwe serce obudziło się w Jeremiaszu. Kiedy więc apostołowie wychodzą z wieczernika, to wychodzą z sercem, które jest w Chrystusie. Pastores dabo vobis juxta cor meum. Pasterzy dam wam według serca mego, żeby się to budziło w sercu chrześcijanina na widok grzechu, czy nędzy ludzkiej, czy odstępstwa, co się budzi w sercu Bożym, w sercu Chrystusa. Czyli miłosierdzie. Miłosierdzie aktywne, szukające sposobu, żeby do tego człowieka dotrzeć. I nie są to słowa na wyrost, ale nie są słowa nowatorskie. Jest takie piękne dzieło starochrześcijańskie, list do Diogneta. gdzieś tam koło 200 roku napisane, bardzo stare, anonimowe. I tam jedną z najważniejszych obietnic chrześcijaństwa, ciekawe, koło 200 roku, jedną z najważniejszych obietnic jest: będziesz kochać. To jest jakby list taki namawiający, żeby zostać chrześcijaninem. O, będziesz kochać. Co to znaczy? Ta miłość, która jest w Bogu, będzie wlana w twoje serce i twoje serce będzie mogło kochać tą właśnie miłością. Tak, to są takie trzy najważniejsze sposoby, na które trzeba rozumieć piękne zdanie. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby, w domyśle właśnie was, jakże bardzo pragnę, żeby w was zapłonął.